Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu The Dev Girl. Ja nazywam się Agata i zapraszam Was do wysłuchania tego, co mam Wam dziś do powiedzenia. Tak bardzo wczułam się w temat dzisiejszego odcinka, że postanowiłam nagrać go już czwarty, piąty czy nawet szósty raz. Nie wiem, przestałam liczyć numerki, które mi się wyświetlają. Także witam Was serdecznie, mam nadzieję, w ostatecznej wersji dzisiejszego odcinka w temacie bardziej technologicznym, tak jak ostatnio, ale zanim to chciałabym Was serdecznie zaprosić do lektury wywiadu, którego miałam przyjemność udzielić platformie Next10.io. Wywiad jest po angielsku, a powstał w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Nie jest on długi, ale mam nadzieję, że konkretny i mam nadzieję również, że po zapoznaniu się z nim przynajmniej jedna osoba stwierdzi, że no, wszystko można spróbować. W sensie, jeżeli czegoś bardzo chcę spróbować, to warto to zrobić i przekonać się, czy to coś jest dla mnie. I no, fajnie. Mam nadzieję, że tak wyjdzie. Ja jestem bardzo zadowolona z tego wywiadu. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Jeżeli jesteście ciekawi, ciekawe, to oczywiście pozostawiam link do wywiadu w opisie odcinka. A teraz przejdźmy do rzeczy mniej przyjemnych. I w dzisiejszym odcinku, jak już możecie zobaczyć w jego tytule, poruszymy temat, który jeży włos na głowie niejednemu ani niejednej, mrozi krew w żyłach, powoduje bezsenne noce oraz niejednokrotnie zimne poty. O czym mówię? Mówię oczywiście o refaktoringu. I owszem, w tej chwili również mi zadrżał głos i przeszły mnie ciarki po plecach. Nic przyjemnego. Dlaczego ten temat jest tak kontrowersyjny, nieprzyjemny i odstrasza wszystkich? Bo jest to temat moim zdaniem bardzo trudny. A nawet nie sam temat, o ile samo zadanie. I czym w ogóle taki refaktoring jest? Moim zdaniem refaktoring jest po prostu ulepszaniem kodu, który już istnieje. I są oczywiście przypadki beznadziejne, które niemal niemożliwe są do naprawienia i najlepszym sposobem byłoby usunięcie ich i napisanie kodu od nowa, ale nie zawsze jest taka możliwość oczywiście i wtedy mamy problem, rozwijamy kolosa na glinianych nogach, który jest bolesny. Jest bardziej bolesny niż sam refaktoring, a to już jest wyzwanie. Niemniej to, że sam temat jest dość trudny, czy podejście do tematu, nie powinno nas, wydaje mi się, odstraszać. Dlaczego jest taki trudny i przerażający? Dlatego, że jako deweloperzy bardzo często chcemy wprowadzać nowy kod, nowe funkcjonalności, nowe rozwiązania do kodu, a najlepiej działać w ogóle w projektach, które tworzymy od początku, od podstaw i w zasadzie korzystamy tylko z najnowocześniejszych, najnowszych wersji danego języka, biblioteki, czy może frameworku, z którego korzystamy, ale nie zawsze to jest takie możliwe. Powiedziałabym, że częściej wchodzimy do projektu, który już istnieje i musimy go rozwijać. No a poza tym, że musimy go rozwijać, musimy go również utrzymywać. No i teraz wyobraźcie sobie, dlaczego to jest takie przerażające znowu. No bo często takie projekty są tworzone już od kilku lat, powiedziałabym, że od kilku dobrych lat i niejednokrotnie zdarza się, że są naprawdę duże i bardzo skomplikowane i wielu nawet doświadczonych deweloperów nie do końca wie, co tam się dzieje, a czasami zdarza się tak, że kod jest na tyle skomplikowany i zaplątany, że po prostu ciężko się w nim odnaleźć. Co więcej, bardzo często zdarza się również tak, że dodanie jakiejś funkcjonalności w danym miejscu może spowodować, że po prostu cała aplikacja nam się zawali. I tak, mimo tego, że taka aplikacja od kilku lat może już funkcjonować produkcyjnie i wielu klientów może z niej korzystać, to niestety mogą się takie sytuacje zdarzyć. Sama ich doświadczyłam i nie jest to nic przyjemnego, serdecznie nie polecam. Więc tak, już wiemy, dlaczego to może być przerażające, ale dlaczego to może być pomocne. No i z jednej strony, oczywiście rozumie się to samo przez się. Jest to pomocne, dlatego że zarówno my, jak i deweloperzy, którzy będą się zajmować tym kodem w przyszłości albo przejmą od nas usługę, będą w stanie po pierwsze dodawać nowe funkcjonalności, tak żeby nie bać się o przyszłość aplikacji i o to, że coś, co już działa, nie przestanie nagle działać, jak dodamy nowe linie kodu, ale też po to, żeby kod spełniał jak najwyższe standardy programistyczne i żeby wszelkie biblioteki i technologie użyte w danym projekcie były w jak najwyższej wersji. Oczywiście, nie zawsze najwyższa, najnowsza wersja oznacza, że jest to najlepiej działająca wersja. Najlepiej korzystać ze stabilnych wersji, ale jak najnowszych, dlatego że może się zdarzyć, że po prostu w pewnym momencie wasza aplikacja przestanie działać i wynika to wyłącznie z tego, że jakaś mała biblioteczka, z której w zasadzie w większości kodu nie korzystacie, ale jest wam w jednym miejscu potrzebna, ma zależność do innej biblioteki albo do innej w ogóle funkcji, frameworku lub czegokolwiek innego, który przestaje być w pewnym momencie wspierany i nagle po prostu budzicie się i nie wiecie w co ręce włożyć, bo trzeba to wszystko szybko naprawiać. Także o ile możecie, to starajcie się oczywiście podbijać wersje w waszych projektach, w waszym kodzie. Może wam to nieraz uratować życie, że tak powiem. Wasze oczywiście pracowe, zawodowe życie. Ale też może wam uratować życie w takim kontekście, że na pewno wiele was słyszało o problemie bezpieczeństwa z biblioteką Log4j. I jak wiemy, cały internet, cały świat w popłochu i w pośpiechu aktualizował wersję tak, żeby znalazła się tam łatka bezpieczeństwa i żeby nie dało się zhakować całego internetu. No, takie sytuacje też się zdarzają, no jesteśmy tylko ludźmi jeszcze. Więc tak, wydaje mi się, że refaktoring jest naprawdę istotny. Ale dlaczego w ogóle taki refaktoring może mieć jeszcze korzyści? Otóż, moim zdaniem, refaktoring ma również korzyści dla nas, deweloperów, którzy ten refaktoring przeprowadzają. No i z jednej strony dlatego, że po pierwsze macie szansę na to, szansę, czas, przestrzeń, wszystko, żeby zrozumieć, co w danym kodzie się dzieje. No bo żeby taki refaktoring dobrze przeprowadzić, musicie naprawdę zrozumieć, po co coś zostało w danym kodzie zapisane, dlaczego z czegoś skorzystano, po co dane obiekty się tworzy, czy na pewno wszystko jest potrzebne. I dopiero wtedy możecie stwierdzić, czy coś można usunąć, czy coś można dodać, czy coś można napisać inaczej, czy można napisać coś, co będzie bardziej wydajne, może bardziej przydatne, a może bardziej zgodne z obecnie funkcjonującymi założeniami na temat czystości kodu na przykład. I to jest jeden aspekt. Drugim aspektem z kolei jest to, że jeżeli podbijacie wersję języka, frameworku, biblioteki, czegokolwiek, to przeważnie chcecie skorzystać też z nowszych, lepiej działających, czy ciekawszych, może wygodniejszych funkcji i w ogóle narzędzi, jakie oferują te wasze technologie. I żeby to zrobić, żeby z tego skorzystać, musicie się najpierw zapoznać z tym, co już w tym języku, frameworku czy czymkolwiek jest i co jeszcze dochodzi, z czego możecie skorzystać i co może ulepszyć wasz kod. Oczywiście, nie starajmy się korzystać ze wszystkiego naraz, bo to wprowadza więcej chaosu i nie o to nam chodzi, ale im więcej się dowiemy, tym lepiej dla nas, bo możemy to w przyszłości wykorzystać, a możemy też się dowiedzieć, dlaczego z czegoś nie korzystać. No, to mniej więcej tyle. Dlaczego też istotne jest, żeby zastanowić się w ogóle przed takim refaktorem? No to jest chyba też dość oczywiste. Nie rzucajmy się od razu na głęboką wodę. Zastanówmy się, co chcemy osiągnąć takim refaktorem i podzielmy ten nasz cel na mniejsze zadania, no bo wydaje mi się, że wtedy to jest bardziej możliwe do dostarczenia w jak najwyższej jakości, a też dzięki temu, że będziemy dostarczać to mniejszymi paczkami, to też osoby, które będą prowadziły code review, nie załamią się i będą w miarę uważnie to code review przeprowadzać. Dlatego zastanówmy się przede wszystkim, na czym nam zależy. Czy chcemy dodać, nie wiem, testy jednostkowe, testy integracyjne, cokolwiek. Chcemy, żeby nasz kod miał jak najwyższe pokrycie tymi testami, a może chcemy zmienić podejście architektoniczne w naszym projekcie, a może z kolei chcemy podzielić nasz projekt zupełnie inaczej na moduły, a może jeszcze z kolei chcemy rozplątać jakieś zależności albo podzielić usługę, którą właśnie refaktorujemy. W zależności od tego, na czym nam zależy, przemyślmy to, przedyskutujmy z zespołem, jak chcemy do tego podejść, co oznacza dla nas mała część kodu, czy mała część w ogóle refaktoru, bo możemy w tym zabrnąć naprawdę daleko i nie wykopać się całkowicie z tego refaktoringu, a też nie o to nam chodzi, bo chcemy poprawić jakość naszej pracy i kodu, z którym pracujemy, a niekoniecznie od razu wywracać do góry nogami całą usługę. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których chcemy wyrzucić całą usługę i napisać ją od początku, ale są to sytuacje rzadkie, mam nadzieję, a też nieczęsto mamy możliwość aż takiego, jakby aż na tak duże zmiany i na takie rewolucje. Okej, no i jeżeli mamy już mniej więcej ustalone z zespołem, co chcemy osiągnąć, jak do tego podejść i jak chcemy podzielić cały proces refaktoringu, to powinniśmy zabrać się za implementację, co jest raczej dość oczywiste. I na dobrą sprawę, to cały ten refaktoring mamy z głowy. Oczywiście po przejściu code review i po upewnieniu się, że nasze zmiany nie popsuły nic, co już działało. Albo przypadkiem na przykład nie sprawiły, że nasz kod jest mniej wydajny albo bardziej podatny na błędy. Więc tak, wydaje mi się, że niepotrzebnie narosło wokół tego całego refaktoringu tyle legend i tyle strasznych wizji, bo kurczę, on naprawdę wiele nam może dać. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na początku ścieżki albo jesteśmy na początku bycia w danym zespole, to niekoniecznie jest najlepsza opcja dla nas jako programistów, bo jeszcze na przykład nie orientujemy się w danej domenie albo w danym obszarze, no i to też jest okej. Oczywiście możemy poprosić kogoś, naszego buddy'ego czy innego mentora o to, żeby z nami przeprowadził taki refaktoring i dzięki temu, tak jak wcześniej powiedziałam, mamy szansę na to, żeby zapoznać się z tą domeną, z daną usługą, żeby zapoznać się z kodem, w ogóle z podejściem zespołu do programowania, więc jak najbardziej uważam, że taki refaktoring ma więcej w sobie korzyści niż ich brak. I ja wiem, że bardzo chcielibyśmy wprowadzać nowe funkcjonalności, ale kiedyś usłyszałam taką informację, co uważam jest mega ważne i mega mądre, że jedyny kod, jaki nie sprawia problemu i nie jest podatny na błędy, to ten, który nigdy nie powstał. I to jest 100% prawdy, bo im więcej mamy kodu, tym więcej kodu mamy do utrzymania. Tym więcej mamy miejsc, które są potencjalnie problematyczne i które mogą nam wywołać jakieś błędy. Więc starajmy się usuwać kod, który jest niepotrzebny. Starajmy się, aby kod, w którym mamy coś napisać, pozostawić w lepszej jakości niż go zastaliśmy. To też jest mega ważne, a często o tym zapominamy. I nie bójmy się tego refaktoringu, potraktujmy go raczej jako coś, co może nam jako programistom przynieść korzyści w przyszłości. Tak samo wiem, że fajnie jest dodawać nowe rzeczy, nowe funkcjonalności, pisać coś nowego, ale bardzo często zdarza się tak, że w przypadku takiego refaktoringu również będziemy pisać nowe rzeczy, które mogą być o tyle ciekawsze, że musimy uruchomić te części mózgu, których nie zawsze używamy, kiedy piszemy nowy kod, bo musimy się zastanowić, jak napisać coś inaczej, ale żeby działało mniej więcej w ten sam sposób. Jak napisać coś, żeby było bardziej wydajne, ale nadal działało. Więc wydaje mi się, że jest to równie ciekawe zadanie dla nas programistów, co właśnie pisanie nowego kodu, a czasami dużo ciekawsze, bo musimy się też dowiedzieć, jak działają dane biblioteki pod spodem, z czego korzysta język, w którym piszemy dany kod i tak dalej, więc wydaje mi się, że nie ma co się bać refaktoringu, warto poświęcić na niego czas również w trakcie każdego sprintu i to jest sytuacja idealna moim zdaniem. W moim zespole mamy ustalenie, że 30% czasu danego sprintu poświęcamy właśnie na zadania, które mają pomóc nam utrzymywać dany kod i między innymi wśród nich znajdują się zadania właśnie refaktoryzujące. I to właśnie jest o tyle super, że staramy się, żeby dana usługa, dany serwis był w jak najlepszej jakości, żeby szedł, rozwijał się razem z nami i to jest ekstra. I mam wrażenie, że dzięki temu też większość deweloperów jest mniej więcej w tym samym miejscu, mniej więcej równo się rozwija, mniej więcej widzi postęp, jaki dzieje się w ogóle w technologii. Oczywiście, jeżeli my jako programiści dzielimy się tą wiedzą, znajdujemy jakieś nowe ciekawostki, chcemy próbować nowych rzeczy, wprowadzać nowe technologie i tak dalej, więc jak najbardziej moim zdaniem jest więcej korzyści z takiego refaktoringu niż niekorzyści, nie ma się go co bać, warto go poświęcać na niego czas i przestrzeń i warto się rozwijać również w ten sposób, mimo tego, że czasami bywa to przytłaczające, żeby zabrać się za taki refaktoring, żeby zastanowić się nad tym, jak do tego podejść i tak dalej, i tak dalej. I właśnie, to jest kolejna rzecz, która jest dość istotna, bo w wielu firmach bywa tak, że jeżeli ktoś już wystarczająco długo programuje, to staje się później architektem. No właśnie, ale żeby stać się takim architektem, to musimy mieć też taką wizję tego, jak dany kod można rozwijać, jak można go w ogóle poukładać, jak do niego podejść z takiego architektonicznego punktu widzenia. I właśnie wydaje mi się, że refaktoring jest idealną przestrzenią do nauki takiej umiejętności, więc próbujmy, starajmy się, pytajmy innych, starajmy się też robić takie zadania z innymi programistami, może bardziej doświadczonymi, może będącymi dłużej w danej domenie, w danym obszarze, tak, żeby ta wiedza też się propagowała. Myślę, że to jest super kwestia, mimo że sama bardzo często podchodzę do niego jak pies do jeża, więc tak Wam mówię, a sama wcale nie jestem często lepsza. No, także tak. Nie ma co się bać, próbujmy, starajmy się. I co? I mam nadzieję, że w następnym sprincie sami spróbujecie coś poprawić w Waszym kodzie, może coś zmienić, może podbić jakąś wersję. Dawajcie mi znać, co Wy byście jeszcze dodali do tematu refaktoringu, co uważacie o tym, co ja dzisiaj powiedziałam. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał i oczywiście zachęcam Was do przeczytania wywiadu ze mną dla platformy Next10.io i podzielenia się opinią zarówno na temat dzisiejszego odcinka, jak i właśnie samego wywiadu. Może coś odblokował w Waszej głowie, mam taką nadzieję, a jeżeli nie, to może chociaż Wam się spodobało to, co tam powiedziałam. Tak czy inaczej zapraszam Was do kontaktu ze mną poprzez mojego Instagrama agatastrojek_, zapraszam również do pisania do mnie maili na adres strojek.a.agata@gmail.com. I wszystkie linki oczywiście załączam niżej w opisie odcinka. Dawajcie mi znać, co sądzicie, jak się do tego odnosicie. Jestem mega ciekawa, mega lubię z Wami rozmawiać, więc tak, dzięki. Dzięki za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia już w następnym. Na razie.